Między небем а землёй.
Dzień dobry Państwu, już w nowym roku. Dziś przypomnimy jedno z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku, ale zaczniemy od bardzo aktualnego spotkania młodych w Rydze. Bracia z Tezy zapraszają co roku do kolejnego europejskiego miasta, by młodzi mogli szukać inspiracji do dorosłego życia. Takie spotkanie było już w Poznaniu w 2009 roku. Teraz na Łotwie przebywa ponad 200 młodych z Poznania. Udało nam się połączyć z Aleksandrem Koniecznym z duszpasterstwa Młodzieży Jordan. Czy gospodarze są gościnni?
Co ciekawe, sama Łotwa ma około 2 milionów mieszkańców, a 700 tysięcy mieszka tutaj w stolicy. Także jest to bardzo mały kraj, ale bardzo gościnny. Z tego, co słyszeliśmy, to przez ostatnie 2 tygodnie włączył się nawet sam prezydent do tego, żeby jednak mieszkańcy regii zaprosili młodych do siebie, żeby nas ugościć. Także przez te 2 tygodnie było takie boom trochę mieszkaniowe, jeśli można to tak nazwać. I rzeczywiście bardzo dużo rodzin się zgłosiło. I większość z nas właśnie jest zakwaterowana u rodzin. Ja sam osobiście mieszkam na parafii u baptystów, ale jest bardzo sympatycznie. Pastor ze swoją rodziną nas też bardzo serdecznie i ciepło ugościli w swojej parafii. Bardzo się z tego cieszymy i bardzo to doceniamy. Ale większość z nas właśnie jest zakwaterowana u rodzin. Już po pierwszej nocy, po pierwszym noclegu, też właśnie jakieś już pierwsze wrażenia, pierwsze wspomnienia ze wspólnego śniadania, wspólnego wieczoru. Także bardzo radośnie i też taka duża ciekawość i też taka otwartość na nas, tych ludzi. Może to też właśnie przez to, że jesteśmy z Polski, że gdzieś nas łączy mniej więcej ta sama kultura, jakieś takie podobne zwyczaje. Tutaj na Łotwie przede wszystkim jest takie duże zakorzenienie w kościele luterańskim i w ogóle w kościele protestanckim. I to widać, ale tutaj akurat na Łotwie już było widać to w zeszłym roku w Walencji, kiedy nas zapraszały wszystkie głowy kościołów, jakby można tak powiedzieć. I zrobili to razem. I kościół katolicki, i kościół protestancki, różne denominacje, i kościół prawosławny. I to tutaj widać, że oni tak naprawdę wszystko robią razem. I myślę, że to spotkanie jest o tyle ważne i istotne dla nas, że właśnie bracia w ten sposób też chcą pokazać, że razem można robić fajne rzeczy, piękne rzeczy i Boże rzeczy. Także to przede wszystkim.
To może jeszcze powiedz, jaki jest temat przewodni tegorocznego spotkania?
Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to temat bardzo fajny i myślę też taki dużo dający nam młodym, bo rozmawiamy o nadziei. Dzisiaj rozmawialiśmy na małych grupkach tuż po porannej modlitwie o tym, jakie my mamy nadzieje, jakie mamy niepokoje i co z tą nadzieją zrobić. Jedno z pytań na spotkaniu dotyczyło tego, do czego zachęcają nas słowa: nadzieja nie jest łatwym optymizmem, który zamyka oczy na rzeczywistość. I to też myślę tak nam urzeczywistnia i tak obrazuje, że nadzieja nie jest łatwa i często też jakiś tam ból odczuwamy, ale to właśnie Bóg jest źródłem tej nadziei na lepsze jutro. I tak w życiu takim tym osobistym i to też młodzi ludzie na tych małych spotkaniach, małych grupkach mówili, że zarówno w tym życiu takim prywatnym, gdzieś takich naszych bardzo osobistych sprawach, ale też w tych sprawach takich globalnych, czyli no przede wszystkim przewijał się też temat wojny w Syrii czy na Ukrainie, bo też dużo Ukraińców tutaj przyjechało na spotkanie, temat uchodźców i tych właśnie z Syrii i tych, którzy gdzieś tam musieli uciekać z Ukrainy i są między innymi też w Polsce bardzo licznie i też właśnie młodzi Ukraińcy tak bardzo wdzięcznie też do nas mówili o tym, że Polacy tak chętnie przyjęli Ukraińców i tak pomagamy im w tym, żeby jednak gdzieś uciec od tej wojny i znaleźć właśnie trochę nadziei na to lepsze jutro, na lepsze życie. I myślę, że to są takie wrażenia, które przede wszystkim w nas zostają. No i to, co zawsze na europejskich spotkaniach młodych, czyli to, co mówiłem wcześniej, o tej gościnności. Te rodziny tutaj bardzo często też niezwiązane w ogóle z kościołem, przez to, że sam prezydent też zachęcał do tego, się zgłosiły, bo szukają czegoś nowego i też my jesteśmy w stanie może coś im przekazać wartościowego, może coś w nich zostanie po tym spotkaniu. Mamy taką nadzieję, ciężkie zadania przed nami, ale jesteśmy gotowi, chętni i pełni takiej radości, że możemy tutaj być.
Marta Basińska jest już po raz 5 na Tezę. Jak wygląda dzień podczas europejskiego spotkania młodych?
No taki standardowy dzień zaczyna się w parafii. O 8:30 mamy modlitwę wspólną, taką parafialną. I potem idziemy na spotkanie w małych grupkach. Tam mamy przygotowany temat, trochę rozmawiamy. No i potem jest czas wolny na zwiedzanie. Później mamy modlitwę południową, około 13. Znowu czas wolny, różne workshopy, można wybrać sobie różne aktywności. I potem obiad jest wydawany chyba od 17.30. No i wieczorna modlitwa. I po tej wieczornej modlitwie też jeszcze trochę czasu, a potem powrót już do parafii i do rodzin, które nas goszczą. Także jest i czas na modlitwę, i na zwiedzanie. Te wieczory, kiedy wrócimy już do parafii i do rodzinki, no to wieczór rzeczywiście jest takim czasem, kiedy możemy się spotkać z tymi ludźmi, którzy nas goszczą, trochę z nimi porozmawiać. Tak samo śniadanie rano, które jemy w domu przed wyjściem jeszcze na cały dzień. No ale takim szczególnym dniem jest na pewno Nowy Rok. Wtedy wszyscy mają przewidziany noworoczny obiad. Także wtedy dłużej zostajemy u tej rodzinki i cały mamy obiad na to, żeby poświętować i też ostatecznie się pożegnać, ale też trochę pobyć ze sobą. My akurat w trójkę z dziewczynami jesteśmy goszczone u pani, która mieszka sama. No i bardzo ciepło nas przyjęła, jest niesamowicie sympatyczna. Jest też przewodnikiem, także zaproponowała, że oprowadzi nas tutaj po mieście. Także bardzo się z tego cieszymy. Przyjęła nas zupełnie jak do siebie, do domu. Powiedziała, że z wszystkiego możemy korzystać i bardzo to miło wygląda. Myślę, że ten obiad noworoczny też będzie bardzo fajny.
Kto wie, jakie przyjaźnie pozostaną po tych dniach, a już za chwilę przypomnimy jedno z najważniejszych wydarzeń 2016 roku, obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, te trzy kwietniowe dni, kiedy na Ostrów Lednicki, Gniezno i Poznań skierowane były oczy całej Polski. Zaczęło się w Gnieźnie, później Ostrów Lednicki i Poznań. Zapraszam Państwa do posłuchania dźwiękowych wrażeń z tych trzech dni. Magnetofon reporterski zarejestrował bardzo dużo. Na początku Ostrów Lednicki i wejście na wyspę, dzięki żołnierzom, którzy zbudowali most pontonowy.
Taka budowa na jeziorze jest prostszym elementem rozłożenia tego mostu, aczkolwiek mieliśmy parę trudności, które były związane właśnie z tym wiatrem, ale wszystko udało się w ciągu godziny połączyć, także bez problemów to 155 metrów połączyliśmy, 40 odcinków.
Przyjechali Państwo z daleka?
Bardzo daleka, ze Śląska.
Dokładnie?
Rydułtowy, miejscowość.
Dlaczego na Ostrów Lednicki?
Bo tu się zaczęło właściwie chrześcijaństwo polskie.
Mają Państwo szaliki biało-czerwone?
Tak, i z napisem chrzest 966.
Gdzie chrzest?
Tam nadzieja.
Człowiek jak dotyka tych wszystkich pozostałości, które tutaj są, no to ma świadomość tego, że dotyka tych rzeczy, które były świadkami pewnych wydarzeń przed tysiącem lat. Ten dreszczyk emocji tutaj towarzyszy, jest obecny. Pewno dopiero taka poważniejsza refleksja przyjdzie po tych wszystkich przygotowaniach, bo jednak one trochę wysuwają się na pierwszy plan.
Ja pamiętam, jako dziecko tutaj byłem chyba ostatnio i chyba głównie wycieczki szkolne tu przyjeżdżają.
No zdecydowanie młodzież szkolna to jest ten widz, ten turysta, który dociera w szerzającej ilości na Ostrów Lednicki. Ja myślę, że tak być powinno i sądzę, że warto tutaj przyjechać z tego względu, bo na Ostrowie Lednickim to jest miejsce, gdzie tworzyło się państwo, gdzie władca bywał, gdzie zbudował swój pałac, gdzie wznosił kościoły, gdzie skonstruował mosty, gdzie była drużyna książęca, gdzie funkcjonowały ówczesne elity.
Dla pana pewnie chrzest był tu.
Dla mnie zdecydowanie tak, ale to nie dlatego, że to miejsce jest mi ideowo bliskie i z nim związany jestem profesjonalnie, ale również i poprzez fakt, iż to na Ostrowie Lednickim, w kaplicy pałacowej, kaplicy książęcej, która tylko i wyłącznie była w użytkowaniu panującego, archeolodzy w końcu lat 80. ubiegłego wieku znaleźli dwa zagłębienia, które są basenami chrzcielnymi. Nigdzie poza Ostrowem Lednickim zagłębień tej formy związanych z kaplicą pałacową, prywatną, jak powiedziałem, kaplicą książęcą, nie znaleziono.
Państwo w tych czerwonych dresach, dlaczego?
Pytanie w czerwonych dresach, żeby nas zauważyli.
Rozumiem, nawiązując do patriotycznych naszych
Tak.
Skąd Państwo przyjechali?
Głupczyce, klub biegacza.
My w takich uroczystościach właśnie bierzemy udział takich lub podobnych po raz 16.
A tu biegliście kilka dni?
Nie, jeden dzień, tylko sztafetą. Co to jest sztafetą?
20-25 kilometrów każdy z nas przebiegł. Zaczęliśmy z Hradca nad Marewicą w Czechach. Jest to miejsce, gdzie drużyna mieszka, spotkała się, gdzie została dobrawka przejęta i przywieziona, z tego co ja wiem, 965 tutaj do Mieszka. No i rok później nastąpił chrzest.
dzień to już zgromadzenie narodowe i przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy.
Chrzest władcy Polan odbył się najpewniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla nas i dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna.
Wcześniej było nocne czuwanie w farze z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, po południu procesja z obrazem Sfary do katedry i msza z udziałem prezydenta i papieskiego legata.
Ogromne przeżycie. Wie pan, tak się składa, że moja wnuczka ma 8 lat, tyle ile ja miałam, jak byłam na tysiącleciu z moim tatą.
A jakieś słowa z mszy pani utkwiły w pamięci?
Żebyśmy się zawsze kochali i żebyśmy się wszyscy szanowali.
Jesteśmy pełni przeżyć takich religijnych, osobistych.
Cieszymy się z tego, że trwa cały czas w tej właśnie wierze i że nie odsuwa się od tej wiary ta nasza ukochana ojczyzna, bo Europa odsuwa się jakby od Boga.
Co dla ciebie jest takiego najważniejszego? Jakie przesłanie?
To jest moje państwo, państwo polskie, które zostało ochrzczone i dzięki temu mamy tą wiarę.
Ten deszcz nie wystraszył cię?
Nie, było trochę ciężko, ale daliśmy radę.
Katedra pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła świadczy o tym, że od początku Kościół na tej ziemi piastowskiej i w całej Polsce związał się z Rzymem. Z Rzymem nie tylko jako stolicą Piotra, ale także jako ośrodkiem kultury.
Uczestniczymy już od wprowadzenia obrazu bardzo uroczyście i jestem naprawdę zdumiona i szczęśliwa, że tyle osób.
I można znaleźć takie wspólne momenty w życiu, kiedy człowieka wszystko łączy. I te uroczystości chyba należą do rzadkich uroczystości w ostatnim czasie, które złączyły wszystkich Polaków.
My jesteśmy harcerkami.
Dlaczego tutaj przyszłyście?
Żeby pomagać
w organizacji całego wydarzenia trochę. Teraz zdawałyśmy śpiewniki i zaraz dowiemy się, jakie są nasze następne zadania.
Będziemy układały księży.
Do procesji.
Ważne zadanie, muszę powiedzieć.
Bo jesteśmy bardzo pomocne.
Ostatni dzień to sobota, stadion miejski. Przyjechali ludzie z całej Polski.
Bartoszyce.
Gdzie to jest?
Z Bartoszyc. No. Diecezja warmińska. Wiążą się z księdzem Jerzym Popiełuszką. Nie można było nie przyjechać tutaj w takiej chwili, żeby uczcić, podziękować Panu Bogu za 1050 lat.
Na stadionie, tam gdzie zwykle emocje sportowe są.
Tak, na stadionie. Już niejednokrotnie właśnie byłem na takich uroczystościach na stadionie religijnych.
I to są jakie przeżycia wtedy? Lepsze niż na jakichś takich polach, placach?
Tu jest kościół, żywy kościół. To jest najważniejsze. Wtedy się cieszymy razem. To czuć właśnie tą radość chrześcijaństwa, że jesteśmy razem.
Skąd państwo są?
Z Gdańska.
300 ponad kilometrów przyjechali państwo, żeby tu na tym stadionie trochę pokrzyczeć, pośpiewać?
Tak, pierwszy raz będziemy uczestniczyły w czymś takim. Tysiąc stolecia chyba już pewnie w innym miejscu będę świętowała, także cieszę się, że dożyłam takiego momentu, że wszyscy razem tutaj takie wspaniałe święto będziemy świętować.
Sama pani nie przyjechała?
Nie, przyjechałam razem z moją średnią córką, która wszystko załatwiła i wszystko zrobiła, żebyśmy tutaj się znalazły.
Ja od jakiegoś czasu już planowałam zrobić mamie wyjazd niespodziankę, o czym dowiaduję się w tej chwili. Mówiła jakiś czas temu, że wybrałaby się do Wieliczki, więc myślałam nad tą Wieliczką, aczkolwiek w momencie, jeżeli pojawiła się taka okazja, a nie inna, która no, myślę, że dla nas wszystkich jest dosyć ważna, to uznałam, że może to jest właśnie ten moment, żeby mamę zabrać akurat tutaj do Poznania na stadion, na wielką imprezę.
Siostra na stadionie to pewnie pierwszy raz będzie.
Pierwszy raz na stadionie i muszę powiedzieć, że mam na imię Dąbrówka i 50 lat temu miałam obłóczyny, dlatego się dzisiaj wybrałam, mimo że jestem z Laskami. A w dodatku byłam katechetką, miałam okazję też przyczynić się do chrztu niektórych dzieci, więc trochę pasuje do mnie to imię.
1050 lat temu pierwszy władca Polan Mieszko przyjął chrzest.
Serdecznie witam wszystkich, każdego z osobna, podczas gdy dwa poprzednie dni w Gnieźnie i w Poznaniu były dedykowane liturgicznym zasadniczo uroczystościom oraz Zgromadzeniu Narodowemu. Dzisiaj chcemy się cieszyć. Życzliwi jedni drugi.
Chciałem serdecznie w imieniu samorządu województwa wielkopolskiego, wspólnoty wszystkich Wielkopolan, powitać gości z całego kraju. Gości, którzy przybyli do nas od Bałtyku po Tatry i od Odry do Bugu. bardzo serdecznie witamy Was w Wielkopolsce.
Robert Frydrych, Lica.
Ja wcale po operacji się nie nawróciłem. Powiem więcej. Zakazałem się w domu modlić. Nie chciałem chodzić na żadną Eucharystię, na msze. Powiedziałem dosyć. Jeśli Bóg istnieje, to dlaczego mi to zrobił? I na szczęście przyszedł mój przyjaciel kiedyś do mnie, który się przeprowadził do Poznania, zaprosił. Myślałem, że mnie zaprasza do swojego zespołu Armia, że mogę, będę mógł z nim grał. A on mówi, słuchaj, zapraszam cię na katechezę. Żeby nie robić mu przykrości, poszedłem na tą katechezę. A byłem zbuntowany wtedy po tych operacjach. I usłyszałem dobrą nowinę dla mojego życia. Że moje życie może się naprawdę zmienić. Że może być tą historią zbawienia i trwać.
Kto z nas pojedzie do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, niech podniesie rękę do góry. Czyli stadion się przeniesie już w całości.
Jak wrażenia po tych uroczystościach na stadionie?
Niesamowite. Przeżyliśmy prawdziwe odnowienie chrztu przez ten deszcz, tak, bo mieliśmy miejsce na murawie i z czwórką dzieci żeśmy mokli przez te dwie godziny. Także czujemy się odnowieni w pełni.
Ale w środku ciepło, mam nadzieję, tak? Jakoś...
Tak, oczywiście. No myślę, że to było pewne utrudnienie z tym deszczem i z tymi dzieciakami, ale piękne słowa padły tutaj, że Pan Bóg nas kocha. Ja czuję, że bardzo nas kocha.
No, bardzo byłem poruszony w wielu momentach przede wszystkim.
Jak dzieciaki udało się opanować?
To znaczy, no, deszcz trochę nam przeszkodził. Oczywiście środek tam był niestety niezadaszony. Także no, ten z najmniejszym sobie poszliśmy na tył. Tam był kawałek taki zadaszony, także tam sobie pochodziliśmy. A reszta miała pelerynki, także też dały radę, chociaż już im zimno teraz. Także już
powoli... Ile w sumie, ile jest? Czwórka?
Czwóreczka. Dwójka, tak.
Spora część uczestników tamtych wydarzeń pojechała później do Krakowa na spotkanie z papieżem. W Poznaniu za niespełna 2 lata kolejne uroczystości, tym razem związane z utworzeniem pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich i powstaniem pierwszej katedry właśnie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Drodzy radiosłuchacze, właśnie w imię Pana Boga rozpoczęliśmy ten nowy rok, rok 2017. I nie przez przypadek Kościół daje nam już pierwszego dnia wyjątkową patronkę na ten czas, czyli Marię, Matkę Jezusa, prawdziwego Boga i też prawdziwego człowieka. Otrzymujemy ją jako dar i zadanie, z jednej strony, aby przyjąć Marię do swojego serca, właśnie to jest ów dar, a z drugiej strony, żeby z nią współpracować dla Królestwa Bożego. Dziś również obchodzimy Światowy Dzień Pokoju i z tej okazji zajrzymy do kilku zdań z orędzia papieża Franciszka właśnie na ten dzień. I może na samym początku dobrze byłoby dla nas, abyśmy zapamiętali to, co niegdyś powiedział święty Ambroży. A mówił, że Maryja jako matka, która fizycznie dała nam Jezusa, jest jedna i jedyna. I w tym sensie jest oczywiście niepowtarzalna. Ale zanim ona poczęła Jezusa w swoim łonie, to wcześniej przez wiarę poczęła Go w swoim sercu, kiedy zgodziła się, powiedziała owo tak w języku greckim pos aniołowi Gabrielowi. I zobaczmy, właśnie tu otwiera się dla nas ta możliwość, a nawet potrzeba podobieństwa do Maryi, Matki Boga. Bo każdy z nas poprzez wiarę, właśnie na wzór Maryi, ma począć Jezusa w swoim sercu. Jezus ma rodzić się przez akt wiary w naszym życiu, abyśmy mogli dawać Go innym. I to jest sens właśnie naszego życia, bo przecież nie kroczymy ku zbawieniu w pojedynkę. Jeśli to będzie niemożliwe, jeżeli Jezus nie pocznie się w naszym sercu przez wiarę, to kogo będziemy dawać innym? Siebie. Jeśli nie pocznie się przez wiarę w naszych sercach, to nasze chrześcijaństwo prawdopodobnie spłaszczymy tylko do jakiegoś wymiaru kulturowego albo do pewnego rytu religijnego, które kompletnie nie będzie miało wpływu na nasze codzienne życie. I może, drodzy radiosłuchacze, Ja ufam, że spotykamy się na falach Radia Merkury również jako ludzie wierzący, czy też ludzie kroczący drogą wiary. Dlatego też odważę się nam wszystkim zaproponować właśnie tego pierwszego dnia nowego roku chwilę modlitwy. Może pomódlmy się inaczej niż do tej pory się mówimy. Nie odmówimy żadnej tradycyjnej modlitwy. Spróbujmy wołać spontanicznie do naszego Boga i Pana. Cokolwiek teraz robimy, może jedziemy samochodem, może przygotowujemy obiad, może właśnie nakrywamy też do stołu, czy też robimy jeszcze coś innego. Spróbujmy na chwilę wejść do izdebki swojego serca. Tam, gdzie możemy przebywać sam na sam z Bogiem. Stańmy w Jego obecności i poprzez wiarę prośmy Go o ten wielki dar Jego obecności i żywej wiary, która pozwoli Jezusowi rodzić się w naszej codzienności. Pragnę teraz przez chwilę modlić się za Was i z Wami w Waszych intencjach, w intencji również Waszych rodzin. Boże Ojcze, w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa proszę Ciebie o dar Ducha Świętego dla naszych serc, aby one mogły stać się miejscem narodzin Jezusa Chrystusa. Boże, nasz niebieski Tato Abba, daj nam Ducha Świętego, bez którego Jezus jest nam obcy i daleki. Niech Duch Święty tworzy w nas nowe życie. Duchu Święty, my pragniemy Jezusa żywego, pragniemy Jego doświadczenia, Jego miłości, nie idei o Jezusie, nie kolejnych informacji, ale Jego samego. Dlatego dodaj nam wiary, aby On mógł się w nas rodzić i czuć bezpiecznie w naszym sercu. Dotknij nas tak, jak dotknąłeś kiedyś Maryję. Duchu Święty, wołamy, przyjdź z nowym doświadczeniem Jezusa Chrystusa. Przyjdź do nas i do naszych bliskich. Amen. Drodzy radiosłuchacze, to co jest piękne w takiej modlitwie, to fakt, że mogę modlić się wszędzie i zawsze. A On, nasz Pan, naprawdę odpowiada. Modlę się nie tylko jako kapłan w kościele, ale również w podróży, chodząc po ulicach miast, w samochodzie, pociągu, samolocie. I Pan naprawdę odpowiada na szczere wołanie. Długo mógłbym mówić o odpowiedziach Pana na prostą modlitwę. Ale wracając do dzisiejszej Ewangelii i do dzisiejszej patronki Bożej Rodzicielki Maryi, właśnie zatrzymajmy się przy tym Słowie Bożym. Maryja rodzi Jezusa, którego określamy również tytułem Książę Pokoju. I wiemy doskonale, jakże bardzo dziś potrzebujemy tego daru, właśnie daru pokoju. I może dobrze pamiętamy słowa, które On, Jezus, po swoim zmartwychwstaniu wypowiedział kiedyś do swoich uczniów. Pokój wam, nie bójcie się, to ja jestem. Pokój wam, mówił zalęknionym, zamkniętym z obawy przed Żydami uczniom. Pokój mój wam daję. Daję wam mój pokój, którego świat dać wam nie może. Ten pokój oczywiście to jest coś więcej niż brak wojny, brak konfliktów zbrojnych. Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Pokoju pragnie, jak sam zaznacza, skoncentrować się na działaniu bez użycia przemocy jako stylu polityki. Polityki pokoju i proszę Boga, mówi papież Franciszek, aby pomógł nam wszystkim kierować się rezygnacją z przemocy w głębi naszych uczuć i wartości osobistych. Żyjemy w czasie straszliwej kolejnej wojny światowej w kawałkach. Jak papież Franciszek wielokrotnie już od dłuższego czasu mówi o trzeciej wojnie światowej pełzającej w różnych regionach globu. I bardzo, i to bardzo wszyscy potrzebujemy daru Bożego pokoju. Można powiedzieć, że naturalną reakcją w dzisiejszych czasach na zło, na przemoc jest nam dobrze znana zasada oko za oko i ząb za ząb, czyli przemoc za przemoc. A wiemy też, że każda przemoc rodzi kolejną i znając właśnie tę zasadę i straszliwe konsekwencje, papież Franciszek podkreśli w innym miejscu owego orędzia, że przemoc nie jest lekarstwem dla naszego rozbitego świata. A co nim jest? Z doświadczenia osobistego, z naszego codziennego życia my doskonale wiemy, że lekarstwem dla naszego rozbitego świata jest przebaczenie i miłosierdzie, czyli miłość mimo wszystko. I może ktoś z nas, radia słuchaczy, pomyśleć, to jak dotrzeć z owym przesłaniem tak ważnym do wielkich tego świata? Tak, to bardzo ważne, aby i oni usłyszeli, co więcej, chcieli tak żyć. Ale drodzy radiosłuchacze, ta wspomniana straszliwa kolejna wojna światowa w kawałkach, ona toczy się nie tylko w Syrii i w innych miejscach konfliktów zbrojnych, gdzie przelewana jest krew. Ta wojna toczy się w moim i Twoim i Waszych sercach, Serce bowiem każdego z nas jest frontem walki pomiędzy dwiema miłościami, o których przed wieloma laty wspominał już święty Augustyn. To on, wielki święty, na początku V wieku pisze wielkie dzieło zatytułowane De Civitate Dei, czyli o Państwie Bożym. Dzieło bardzo imponujące i ważne dla rozwoju zachodniej myśli politycznej oraz dla całego chrześcijaństwa. Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś, że ta księga ukazuje dzieje ludzkości, którą kieruje Boża opatrzność, a obecnie podzielonej przez dwie miłości. I to jest zasadniczy obraz właśnie myśli Augustyna, jego interpretacja historii. Świat bowiem jest podzielony przez dwie miłości. Miłość Boga, posuniętą aż do absurdu, do zapomnienia o sobie samym, do zgody na krzyż. I druga miłość, która walczy w tym świecie, to miłość egoistyczna, posunięta aż po obojętność na Boga. Dwie miłości, które walczą w świecie i dwie miłości, które walczą również o nasze serce. Właśnie to nasze serce to teren nieustannej wojny światowej przebaczenia i miłości mimo wszystko, z tak zwaną miłością własną, egoistyczną, z wykorzystywaniem innym, z deptaniem godności drugiego człowieka, nawet przez złe spojrzenie. I zobaczmy, jeżeli tak spojrzę na siebie, to dostrzegę, że mogę mieć realny wpływ na losy tego świata. Tak, ja, poszczególna osoba, mogę dołożyć się do budowania światowego pokoju poprzez zabieganie o pokój mojego serca, w konsekwencji o zabieganie pokoju na przykład w mojej rodzinie, w mojej wspólnocie zakonnej, we wspólnocie, nie wiem, tam gdzie żyjemy, w sąsiedztwie, w blokowisku. Mam na to realny wpływ. Bądź też mogę być kimś innym, kto dolewa oliwy do światowego ognia zbrodni, krzywdy, wyzysku, upadlania. Mogę być kimś takim, wcale nie naciskając na spust pistoletu. Zobaczmy, wystarczy, że będę miał tylko nienawiść w swoim sercu. Kto nienawidzi swego brata, ten jest zabójcą. Jest to bardzo niewygodne zdanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła i tego zdania nie drukuje się na naklejkach. Nie wypisujemy go sobie w pamiętniku, nie wiem, na lodówce w domu. Nie przyklejamy na tył samochodu jak rybki. Kto nienawidzi swego brata, ten jest zabójcą. Mamy dziś 1 stycznia i nie wiem, czy podejmujemy jakieś noworoczne postanowienia. Jeśli tak, to zapraszam bardzo do zastanowienia się właśnie nad tym tematem. Co mogę zrobić, aby było więcej pokoju w moim sercu? W moim życiu, w życiu mojej rodziny. Wiemy, że przez życie nie idziemy sami, że zawsze mamy kogoś przy sobie. I możemy tego kogoś traktować bardzo źle, właśnie nakręcając spiralę zła nienawiści. Bądź możemy traktować drugiego człowieka z szacunkiem, kimkolwiek on nie jest. I byłoby czymś wspaniałym dla każdego z nas, jeśli tak traktowalibyśmy zawsze innych lepiej niż oni nas. John Maxwell w książce zatytułowanej Zwyciężysz, ale nie w pojedynkę, podaje między innymi 3 możliwości traktowania drugiego człowieka. I wspomniany autor mówi o tak zwanych 3 drogach. O niskiej drodze, to znaczy traktujemy na niej innych ludzi gorzej niż oni nas, a w konsekwencji niszczymy relacje międzyludzkie i dalej oddzielamy jednych od drugich. Sami oddzielamy się jednych od drugich. Druga droga to tak zwana droga średnia, na której traktujemy innych tak samo, jak oni nas. Może nie niszczymy od razu, nie odsuwamy się od innych, ale też przez taki styl zachowania nie jednoczymy, nie przyciągamy innych do siebie. I trzecia droga to tak zwana wysoka droga, na której traktujemy innych lepiej niż oni nas traktują. Taki styl zachowania, taki styl przeżywania swojej codzienności pozwala nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi. Zbliżamy się do drugiego człowieka. Niszczymy mury, a budujemy franciszkowe mosty. Mosty, po których można dojść do drugiego człowieka i mosty, poprzez które inni mogą dotrzeć do nas. Jak wchodzi się na tak zwaną wysoką drogę? Na pewno nie z przymusu, ale z wyboru. Niska i średnia droga jest to zachowanie naturalne. Naturalnie odpowiadamy złem na zło, zamykaniem się na kogoś, kto nas rani. Wysoka droga to wybór. Wchodzi na nią ten, kto stawia sobie wyższe od innych standardy. Tak? Ludzie wchodzą na tę drogę, ponieważ chcą doskonałości, którą osiąga się poprzez troszczenie się bardziej niż inni uznają to za rozsądne, przez ryzykowanie bardziej niż inni uznają to za bezpieczne, poprzez większe marzenia niż inni uznają to za coś praktycznego, przez liczenie na więcej niż też inni uznają to za możliwe i pracując więcej niż inni uznają to za konieczne. Właśnie jak jeszcze wchodzić na drogę wysoką, drogę łagodności, drogę zbliżania się do drugiego człowieka i właśnie drogę, która jest drogą pokoju. John Maxwell podaje kilka prostych wskazówek. Iść drogą łagodności najdalej, jak się da. Skręcać zawsze w prawo w aleje przebaczenia. Omijać zawsze uliczkę na skróty, bo to zawsze ślepy zaułek. I wejść pod górę, a stamtąd już zobaczy się wysoką drogę. Wkroczyć na nią i nie zbaczać. A jeśli się zgubi, to zawsze prosić Boga o pomoc. Boża Rodzicielka dzisiaj staje z Jezusem na swoich rękach, z Księciem Pokoju i prosi nas, abyśmy również szli jej drogą, drogą przebaczenia i miłosierdzia. Myślę, że z jednej strony możemy pozazdrościć Maryi tego wyjątkowego miejsca, ale z drugiej strony myślę, że nikt z nas nie chciałby po ludzku przechodzić tej drogi, którą przeszła ona, Matka Boga, Matka Jezusa Chrystusa. Musiała nieustannie kroczyć drogą przebaczenia. Drodzy, jeszcze na koniec chciałbym przeczytać sobie i wam list około 50 lekarzy, ludzi wierzących, którzy napisali ów list jako życzenia dla swoich chorych. Po to, byśmy troszczyli się o pokój w naszym życiu, w naszym też sercu, w życiu naszych rodzin, wspólnot. I potraktujmy to jako życzenia noworoczne. Owi lekarze tak napisali. Drodzy chorzy, nie mamy zwyczaju pisania do was. Macie prawo wymagać od nas kompetencji zawodowej w służbie zdrowia. Lecz to właśnie z powodu naszego obowiązku lekarskiego podjęliśmy ten krok, aby do was wysłać list. Istnieje często inna diagnoza do postawienia, taka, że ból, z powodu którego cierpicie, jest głębszy i bardziej ogólny i niekiedy znajduje się on bliżej niż symptomy i choroba, którą my próbujemy leczyć. Zdaje się, że leczymy tylko skutki, objawy, nie wykorzeniając prawdziwych przyczyn waszej choroby. Drodzy chorzy, mniej lekarstw, a więcej przebaczenia. Wiemy o tym dopiero teraz, że wiele chorób bierze swój początek z trudności w relacjach międzyludzkich. Człowiek jest całością, a ciało nasze rejestruje na swój sposób radości, braki w relacjach z innymi i sobą samym. Dlatego też, jeśli chodzi o wasze zdrowie, pozwólcie nam powiedzieć to, co jest być może najbardziej pilne i najbardziej konieczne, abyście pojednali się z innymi, a nie byście kupowali lekarstwa. Brak pokoju, napięcie, brak miłosierdzia i zaufania, krótko mówiąc, niedostatek miłości, są to prawdziwe trucizny dla waszego zdrowia. Drodzy chorzy, mniej lekarstw, a więcej miłosierdzia. Oto czego wam życzymy na ten nowy rok. Napisać ważny list, uczynić prawdę w pokoju, pojednać się, przebaczyć swojej żonie, swojemu synowi, bratu. Poświęcić trochę czasu, by wsłuchać się w siebie samego i zaakceptować taką czy też inną porażkę. Oto recepta, którą ośmielamy się wam zalecić. Pozwólcie się pojednać przez Chrystusa. Ponieważ jesteśmy lekarzami chrześcijanami, ponieważ życzymy wam ponad takim czy też innym doświadczeniem fizycznym zdrowia całego waszego jestestwa, całej waszej istoty, dzielimy się z wami tym głębokim przekonaniem, wypowiadając fragment z listu świętego Pawła. Pozwólcie pojednać się przez Chrystusa. On jest prawdziwym lekarzem. W niektórych przypadkach stwierdziliśmy, że post i modlitwa mają większą skuteczność niż lekarstwo, a zwłaszcza modlitwa uwielbienia, która polega na tym, aby zaprzestać koncentrowania się na sobie samym, a zwrócić się w kierunku Boga, który jest naszym Ojcem. Mamy nadzieję, że wybaczycie nam naszą śmiałość. A więc życzymy wam szczęśliwego nowego roku i dobrego zdrowia. Drodzy chorzy, niech Książę Pokoju obdarza nas i naszych bliskich tym wielkim darem dla całego świata. Darem Bożego pokoju i miłosierdzia. Błogosławionej niedzieli, pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.